Rozmawiam z redaktorem Mariuszem Majeranem, bardzo znanym redaktorem w mieście Opolu i nie tylko, zajmującym się głównie sprawami kultury, stąd moja szczególna znajomość i no, jakiś taki szacunek do pana redaktora. Nie widziałam jeszcze imprezy poważniejszej i mniej poważnej, kulturalnej w Opolu, żeby nie był pan obecny. Zawsze z mikrofonem w ręku, zresztą dzisiaj o dziwo, jakbym pana nie poznała, bo zawsze widziałam tylko z tym mikrofonem nagrywającego. Sądzę więc, że to jest pana żywioł ogromny. Proszę mi powiedzieć, skąd się wzięła ta choroba, bo jednak to jest pewien taki wirus. Jak się już raz wyjdzie do radia, to trudno z niego wyjść. Proszę powiedzieć, kiedy to się zaczęło.
Witam państwa serdecznie. To prawda, nie mam mikrofonu w ręku, ale jesteśmy w studiu radiowym i tu są trzy mikrofony, także zawsze mogę wykorzystać jeden z tych mikrofonów, żeby coś nagrać. I mam nadzieję, że również dzisiaj takie nagranie powstanie. Jak to się zaczęło? Ta moja pasja zaczęła się w szkole podstawowej. Tak sobie wymarzyłem, że będę dziennikarzem radiowym. Nie prasowym, nie telewizyjnym, tylko radiowym. Ale oczywiście od marzeń do realizacji troszeczkę czasu upłynęło i najpierw jednak byłem tym dziennikarzem prasowym. Pisałem do różnych gazet lokalnych i gazet zajmujących się muzyką, bo jednak muzyka to była moja największa pasja. I od tego zaczęło się zainteresowanie kulturą w ogóle.
Nie przypuszczałam, że to aż w szkole podstawowej. Ja wprawdzie jak byłam 5-letnim dzieckiem i pytano mnie, kim będę, to mówiłam, że będę pisarką książków. Więc jednak człowiek w tym wieku coś przeczuwa, co będzie w przyszłości. Podejrzewam, że pan w ogóle nie ma życia pozaradiowego, ale na pewno jest, bo ilekroć otworzyć radio, jest. Wszędzie pan jest obecny. Czy pan ma w ogóle czas na życie pozaradiowe i czy ono w ogóle istnieje?
Istnieje jak najbardziej. To jest takie troszeczkę złudne, że jak się włączy radio, to cały czas jestem. To prawda, teraz przygotowuję serwisy kulturalne, więc one się pojawiają dwa razy w ciągu dnia. Oprócz tego jeszcze kilka audycji kulturalnych i ten mój głos może się gdzieś tam pojawić. Ale to nie zawsze jest na żywo, to państwu zdradzę tak kuchnię, bo przecież gdy nagrywam jakiś reportaż, no to muszę go najpierw nagrać, zmontować, przemyśleć i później ktoś go emituje w swoim programie, a to jest takie wrażenie, że to jestem znowu ja. Mam czas na życie prywatne, sporo podróżuję, bo to jest moja druga pasja, podróżowanie, uwielbiam odwiedzać miejsca, w których jeszcze nie byłem, a ich tak strasznie dużo, że na pewno mi wystarczy jeszcze tych miejsc. Ostatnio trochę się zafascynowałem Ukrainą i to nie tylko tą bliską typu Lwów, w którym byłem kilkakrotnie, ale nawet już i Kijów, teraz myślę o Odesie, więc no, mam to życie też pozaradiowe. To prawda, że za każdym razem, gdzie nie lecę, gdzie nie jadę, to biorę magnetofon, to też jest prawda. I już też udało mi się ostatnio z Turcji na lotnisku zrobić materiał, bo spotkałem ciekawego człowieka. Bo takich ludzi jest wszędzie pełno, tylko trzeba ich odkryć, bo oni najczęściej, zresztą pani to wie doskonale, jako pisarka, jako poetka, że to są ludzie skromni i oni się nie wyróżniają w tłumie. Ich trzeba tam gdzieś znaleźć, wydobyć, ktoś musi podpowiedzieć, wiesz co, a to jest ten człowiek, który napisał to, to i to. Teraz jak byłem w Oslo, to udało mi się spotkać laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla. Zupełnie przez przypadek szedłem do Pałacu Noblowskiego, bo chciałem zobaczyć, jak tam wygląda w środku. No i wszedłem razem z ekipą, która tam przyjechała oficjalnie z laureatką. Nie miał kto jej zrobić zdjęcia, więc wziąłem od niej aparat, zrobiłem jej zdjęcie. No i muszę państwu się przyznać, że to był ten jeden z nielicznych momentów, że nie miałem przy sobie magnetofonu, bo został w hotelu i bardzo żałowałem, bo zupełnie nie skojarzyłem, że to jest dzień wręczenia Nagrody Pokojowej Nobla i że powinienem mieć magnetofon nawet wtedy, jeśli zwiedzam Oslo przy sobie.
To właśnie ja się dziwiłam, bo usiłowałam się z panem spotkać i dostałam maila, że jestem aktualnie w Oslo. No bardzo to miłe, rzeczywiście. A proszę mi powiedzieć o takim najciekawszym, zupełnie niespodzianym dla pana reportażu, że właśnie pan się nie spodziewał, no bo to też, no ale tu nie miał pan mikrofonu, ale akurat szczęśliwie miał pan.
Wie pani co, bardzo dużo jest tego typu spotkań, bo ja uwielbiam, tak jak pani powiedziała, imprezy kulturalne, gdzie coś się dzieje i też trochę jeżdżę po Polsce. zwłaszcza na festiwale filmowe i festiwale muzyczne.
Ta pasja została.
Takie niespodziewane spotkanie, bardzo sympatyczne, było z Princem na openerze, na festiwalu muzycznym w Gdyni. Nie spodziewałem się, że w ogóle będzie możliwość, żeby z nim porozmawiać, dlatego że on jest to wielka gwiazda i wiadomo było, że nie będzie konferencji prasowej, że nie udziela wywiadów. Okazało się, że wcale nie było tak trudno. I uważam to za dosyć duży sukces, też taki niespodziewany. No, z takich wielkich gwiazd już światowych, nie mówię o polskich gwiazdach, które też są światowymi przecież, ale jakby prościej przez to, że mieszkamy w Opolu, mamy kontakt z tymi, którzy przyjeżdżają na festiwal Opolski, to był Sting swego czasu w Katowicach. Moja fascynacja muzyką rockową zaczęła się od koncertów Grzesia Ciechowskiego, Republiki, zespołu Kombi, Grzegorz Skawiński. Ja ich wtedy poznałem, zaprzyjaźniłem się z nimi na jakimś koncercie i teraz tak Grzesia już Ciechowskiego nie ma między nami, ale Kombi jest. I spotykamy się w różnych miejscach Polski, na różnych koncertach, wymieniamy uwagi o tym, co oni robią, o tym, jak ja wyglądam i co ja robię. To jest bardzo miłe i sympatyczne. Zresztą pani wie, że w tej sferze kultury te przyjaźnie są dosyć długie, prawda? I takie już poważne, jeśli są. I to miło spotkać na drugim końcu Polski kogoś, kto mnie pamięta, przecież tych dziennikarzy na festiwalach jest po 300-500.
Czy w reportażach, no w radiu jest to trudniej, ale można. Czy można lekko fabularyzować dla dobra reportażu, czy dla jego atrakcyjności, jak pan myśli? Czy w felietonach?
W felietonach uważam, że tak, że to przerysowanie jest nawet potrzebne, żeby podkreślić dany problem. Natomiast jestem osobą, która nigdy nie wywlekała na światło dzienne informacji prywatnych o gwiazdach. Chociaż znam ich doskonale, przebywam w ich towarzystwie, bawię się z nimi, ale uważam, że to w ogóle nie ma wpływu na ich twórczość. Twórczość to jest twórczość, a życie prywatne to jest prywatne. Teraz jest taka moda, żeby tabloizować wszystko, żeby pokazywać na wierzchu rodzinę całą.
Ale moda.
Ja jestem przeciwnikiem tego. Ja się tym brzydzę wręcz i powiem szczerze, że nie czytam tych takich gazet, które się tym zajmują. Oczywiście, no, ktoś chce czytać, więc ktoś to wydaje, ale to nie jest dla mnie, ja tego nie robię. W reportażu uważam, że trzeba pokazać prawdę. Można czegoś nie pokazać, bo to jest niepotrzebne. Zresztą sztuka radiowa polega na tym, żeby wycinać, czyli żeby nagrać dobry materiał, później go zmontować, a później się okazuje, że jest za długi.
Wycinać trzeba tak samo w momencie, kiedy się zaczyna pisać. Mówią, że pisanie wierszy, umiejętność, to jest wtedy, kiedy w koszu jest dość dużo papieru.
Kazimierz Kowalski, znany Państwu literat, uczył mnie sztuki radiowej, bo przecież pracował tutaj w radiu, on mnie przyjmował do pracy w Radiu Opole. I każdy materiał, który zmontowałem, przynosiłem do niego, to jeszcze wtedy na taśmach się montowało, cięło się nożyczkami lub najlepsza była żyletka. Skalpele były niedobre i takie urządzenia automatyczne też były niedobre, żyletka była najlepsza. I jak przynosiłem ten materiał, to Kazimierz Kowalski go słuchał. Pan Kazimierz mówił, wie pan co, to właściwie nic nie daje, niech pan posłucha tego fragmentu, czy on coś wnosi. To jest ładnie powiedziane, ale to nic nie wnosi. Ja mówię, no właściwie ma pan rację. No to ciach. Ja mówię, panie Kazimierzu, no ale jak się okaże, że z tego 3-minutowego materiału zostaje 10 sekund, no to widzi pan, cały temat był właściwie nie wart naszej uwagi. Czyli ta sztuka eliminacji, ja się nauczyłem tego do dzisiaj, że w pewnym momencie się zachwycam, a może to będzie fajne, ale tak zaczynam słuchać i ta osoba, która wydawała mi się jakaś no, taka fajna tematycznie, nie ma nic do powiedzenia. To może nie warto jej nagrywać, może nie warto tego przedstawiać innym. Zresztą mój drugi kolega Marian Staszyński mówi zawsze tak, wiesz, jak idziesz nagrywać jakiś materiał, jakiś dźwięk, to zrób go później tak, jakbyś sam go chciał słuchać. No i to jest jakaś taka metoda, żeby te materiały były ciekawe. Przecież nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to dla innych. Jestem lekką gadułą, więc proszę tutaj przypinać mnie.
Nie, bardzo wiele ludzi lubi siebie słuchać i może mu się wydawać, że jest to jednak bardzo ciekawe, bardzo ładne. No, ale to fakt. No, to jest już kwestia wprawy. No i chyba jeszcze intuicji i kultury wrodzonej, za którą właśnie pana zawsze podziwiam w audycjach i dlatego chciałam też przeprowadzić tą rozmowę. I widzę też, ilekroć pan jest właśnie i nagrywa, czy jest obecny na tych imprezach, to pan jest jakoś tak obecny, a nieobecny. I bardzo dyskretny. I potem jak słyszę audycję, już jest zmontowaną, no to dopiero widzę, jak pan był bardzo obecny, a mam kilka zdjęć z takich imprez. Zawsze widzę wtedy, że pan na tych zdjęciach jest mocno zasłuchany, zaangażowany, bo tam, kiedy jest coś zabawnego, widać, że pan się uśmiecha, że jest ważny, skupiony, no to jest jednak nie dość, że no, lata praktyki, ale także ta kultura osobista. A dzisiaj jest coraz mniej redaktorów i tych, co piszą, i tych, co w telewizji, i tych, co w radiu, których można powiedzieć, że reprezentują wysoką kulturę. Ja jeszcze należę do tego pokolenia, które właśnie przede wszystkim to ceni.
Dziękuję serdecznie za dobre słowo, zwłaszcza od Pani, to słowo jest dla mnie bardzo ważne. Ja mam taką metodę, że nagrywając już w głowie sobie montuję ten materiał, bo to nie zawsze jest tak, że nagrywa się i on jest bezpośrednio później tak samo wyemitowany, tam trzeba zmienić. Nie zmieniać kontekstu, ale na przykład pytanie zadane na początku może być świetną puentą i wtedy trzeba to przerzucić na koniec. Nagrywając słucham i już sobie montuję, oczywiście siedząc później przy montażu, czasami się to wszystko zmienia, bo to nowy pomysł przychodzi do głowy, ale najczęściej tak jest. Staram się gdzieś tam w kącie schować, nie zawsze to jest możliwe, bo warunki, czasami akustyczne pomieszczenia i mikrofony, których używają ci, którzy prowadzą daną imprezę, i głośniki, no jakby nie było ich, to jest najlepiej. Więc muszę bardzo blisko stanąć, bardzo blisko mikrofon podłożyć, żeby tego pogłosu nie było. To są takie już szczegóły techniczne, ale tak jak pani zauważyła, ja chcę, żeby słuchacz otrzymał, brzydko to zabrzmi, bardzo brzydko, dobry produkt, czyli żeby dotrzymał esencję tego wszystkiego, no bo jeśli spotkanie trwa 3 godziny, to wiadomo, że tego nie możemy wyemitować w takiej ilości, no bo to byłoby troszeczkę nudne. Na żywo, jak się widzi, jak się obserwuje, 3 godziny, moment i właściwie minęły, a już w radiu tu każda sekunda ciszy, każde stuknięcie przeszkadza, więc to trzeba wszystko ładnie wyczyścić. I ja staram się właśnie tak zrobić, żeby to była taka esencja, ale też nie do końca, bo czasami robię tak, że zostawiam pewien niedosyt i mówię, proszę sięgnąć po książkę, proszę spotkać się z autorem, bo będzie taka okazja, proszę go wtedy zapytać o coś jeszcze. Wracając do poprzedniego pytania, trzeba pani powiedzieć, że eliminacja jest jednak trudna. Tyle w tym koszu, teraz elektronicznym, zostaje dobrych rzeczy i ja mówię, nie no, może jeszcze zostawię to, no. Za 2 tygodnie wyemituję jeszcze jakiś fragmencik, bo szkoda mi, to było takie fajne, nie na temat zupełnie, ale takie fajne, może znajdę jakiś inny powód, żeby to jeszcze się ukazało na antenie. No, na tym polega ta praca. Jak pani mnie zapytała o taki najprzyjemniejszy wywiad, zaskoczenie, jakiś reportaż, ja muszę pani powiedzieć, że ja takich krótkich form, 3-5-minutowych w ciągu miesiąca robię około 200. I jak widzę kogoś w telewizji, to mówię, ja z nim rozmawiałem, ale nie jestem już sobie w stanie przypomnieć, kiedy to było i gdzie to nagranie jest, chociaż niby wszystkie archiwizuję, ale niestety radiowy bałagan wychodzi. Wiem, że to jest i jak będzie trzeba, to znajdę, ale za 2 dni i 2 noce posiedzę w komputerze, znajdę.
To bardzo miło, że pan się zechciał podzielić ze słuchaczami Radia Wisła tymi swoimi sprawami takimi zawodowymi, jako że słuchacze internetowi już w tej chwili na pewno nie wiedzą, jak powstają te audycje i mogą nieraz kręcić nosem, że coś nie tak wychodzi, a w większości Radio Wisła prowadzą amatorzy, którzy się dopiero przy tym uczą. I do nich zresztą także należę, ale mam nadzieję, że przy redaktorze Majeranie i ja się nauczę czegoś więcej i będę coraz lepsze audycje dla Państwa wysyłała. Dziękuję ślicznie.
Ja także dziękuję. Służę pomocą. Najważniejsza jest pasja, bo tak naprawdę profesjonalistą człowiek się staje, jak coś kocha. Więc tutaj ani wykształcenie kierunkowe nie jest ważne, tylko pasja. A widzę, Pani Elżbieta, że Pani ma pasję i jest Pani w stanie każdy materiał jeszcze, to tak żargonowo mówię, materiał okrasić dobrym wierszem. I ja na te Pani wiersze liczę.
Dziękuję ślicznie. Dziękuję.